Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Błogosławiony Bronisław Markiewicz, prorok, to tytuł ostatniego odcinka audycji o założycielu zgromadzeń michalickich, które nadamy na naszej antenie. W programie także relacja Piotra Chydzińskiego z Ignacjańskich Dni Młodzieży, które już po raz 9 odbyły się w Starej Wsi koło Brzozowa. Na magazyn w czwartek zaprasza Leszek Wilczak.
Ojciec Święty zakończył pisanie trzeciego tomu książki Jezus z Nazaretu i można się spodziewać jego kolejnej encykliki. Ujawnił to watykański sekretarz stanu po liturgii w parafialnym kościele Wintrot w Dolinie Aosty, gdzie spędza wakacje. Kardynał Tarcisio Bertone mówił w homilii o nowej ewangelizacji, a po mszy spotkał się z dziennikarzami. Poinformował, że papież już ukończył swoje dzieło, które poświęcił Ewangeliom dzieciństwa. Książka ta, jak stwierdził włoski purpurat, będzie wspaniałym darem na rok wiary. Być może ukaże się także nowa, czwarta już w tym pontyfikacie encyklika.
W czasie rozmowy z dziennikarzami nie zabrakło odniesienia do papieskich wakacji, które swego czasu Benedykt XVI spędzał właśnie w Introt. Odpowiadając na pytanie o możliwość powrotu Ojca Świętego do Doliny Aosty, kardynał Bertone przyznał, że papież tęskni za tamtymi czasami, ale musi brać pod uwagę swój podeszły wiek.
Wakacje są bardzo szczególnym czasem w ciągu roku dla młodzieży będącej w trakcie nauki. To przede wszystkim czas odpoczynku i szukania nowych sił na kolejny rok zmagań, ale i także czas przygody. Jedni tej przygody szukają na koloniach, inni w podwodnym świecie, a jeszcze inni na rekolekcjach. Ta ostatnia przygoda to część Ignacjańskich Dni Młodzieży. Czym one są? Mówi ojciec Damian Mazurkiewicz, współorganizator 9 IDM-ów.
IDM-y to Ignacjańskie Dni Młodzieży. To takie nasze jezuickie zwieńczenie roku formacyjnego dla wszystkich wspólnot Magis. To takie wspólne świętowanie dla 16 wspólnot, które mamy w całej Polsce, które najpierw mają 10 dni rekolekcji, by później przez 4 dni razem pośpiewać, potańczyć, by razem się pomodlić, ale nade wszystko też gdzieś tam odkrywać Pana Boga poprzez swoje talenty.
Istotą tych rekolekcji jest, że ludzie idą przez formację roczną.
Ojciec Fabian Błaszkiewicz.
W takiej grupie jadą później na rekolekcję, żeby tę dynamikę zachować. Dlatego, że no u nas poza tą dynamiką duchową liczy się także dynamika rozwoju ludzkiego. Istotnym elementem jest modlitwa osobista ze Słowem Bożym. To jest uproszczona nieco, ale medytacja czy kontemplacja ignacjańska dostosowana dla młodych.
O swoim doświadczeniu rekolekcji opowie jeden z ich uczestników.
Mogłem właśnie spotkać się z Bogiem w ciszy, mogłem spokojnie przemedytować rzeczy, które mnie trapiły przez cały rok i to było naprawdę super. Zacząłem patrzeć inaczej na życie. Odnajduję Boga w małych rzeczach, w prostych czynnościach dnia codziennego, w przyrodzie.
Nie byłoby też Ignacjańskich Dni Młodzieży, gdyby nie młodzieżowy ruch Magis. Skąd wywodzi się ta nazwa i jaki jest cel tego ruchu? O tym ojciec Damian Mazurkiewicz.
Nazwa Magis to jest jedno z najbardziej ignacjańskich słów, które oznacza to nie tylko żyć przeciętnie, ale żyć i wyjść z przeciętności, by odkrywać pełnię, by żyć bardziej, czy też działać i przeżywać swoje życie w duchu więcej.
Na początku przyciągnęli mnie tam ludzie. Jak tylko przyszłam na pierwsze spotkanie, zobaczyłam, że są niesamowici i że coś w nich jest. No a później, jak już zaczęłam chodzić na spotkania formacyjne, to myślę, że tutaj weszło już przyciąganie Boga. Zaczęłam odkrywać niesamowite rzeczy o sobie i o nim, o tym, jak w ogóle można odbierać życie. Myślę, że najważniejsze dla mnie jest to, że widzę to po rekolekcjach, po różnych spotkaniach formacyjnych, że coraz świadomiej mogę żyć przez to i też zupełnie zmieniłam sposób patrzenia na siebie i na ludzi dookoła. Dzięki Magisowi właśnie.
Kolejnym nieodłącznym elementem Ignacjańskich Dni Młodzieży są warsztaty. To czas w ciągu każdego dnia, kiedy młodzież może pod okiem specjalisty kształcić się w jakiejś dziedzinie. Paleta warsztatowa jest bardzo duża, bo jest ich aż 46, począwszy od baletu, a skończywszy na sztuce kowalskiej. Jedną z nowości w tym roku są warsztaty z survivalu i przywództwa, które są także niemałą atrakcją.
Ruszać się, ruszać się! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz!
Ja myślę, że forma zajęć jest bardzo atrakcyjna, ponieważ uczymy doświadcz i zrozum. Doświadczenie to jest bardzo atrakcyjne, fajne ćwiczenie związane z alpinistyką, z wodą, z przygodą. A potem wartości merytoryczne są omawiane po fakcie i dzięki temu ludzie jakby nie czują, że są na jakimś warsztacie, na treningu. Zachowania są naturalne, prawdziwe i to jest siłą tego typu działań.
Możemy zaplanować miejsce, możemy zaplanować czas, ale nie zaplanujesz tego, co się teraz stanie na tej modlitwie.
Kluczowym punktem IDM-ów już od samego początku stało się nabożeństwo wieczorne prowadzone przez nowicjuszy z zakonu jezuitów. O samej idei tegorocznego nabożeństwa mówi jego główny pomysłodawca Przemysław Mąka.
Bazowałem głównie na haśle tegorocznych IDM-ów, uczynkiem, a nie słowy. Od razu skojarzyło mi się to z uwagą, którą święty Ignacy zostawił jezuitom w ostatniej medytacji wielkiej rekolekcji, czyli że miłość powinna się zakładać bardziej na czynach niż na słowach. Moim pomysłem było po prostu przełożenie tej modlitwy na nabożeństwo dla tych młodych.
Bardzo podobało mi się nabożeństwo, ponieważ było mocne i można było dużo przemyśleć po jego zakończeniu.
Ignacjańskie Dni Młodzieży mają coraz większy zasięg. Najbardziej z tego faktu cieszą się sami uczestnicy.
W tym roku jest wyjątkowo, ponieważ mamy również gości ze Słowacji i z Węgier. I miałam okazję nawet zamienić kilka słów z naszymi gośćmi. Bardzo się cieszę, że tutaj są, że magis się rozrasta i że już naprawdę ludzie z całej Polski ściągają do Starej Wsi na Ignacjańskie Dni Młodzieży.
Rekolekcje magis i wieńczące je Ignacjańskie Dni Młodzieży nie są imprezą masową. Nie jest to też aspiracją ich organizatorów, którzy stawiają sobie za cel przede wszystkim wszechstronną formację młodzieży. Poprzez rekolekcje i IDM-y powstaje bardzo atrakcyjna kombinacja. Świadczy o tym na przykład fakt, że sporo młodych ludzi, którzy zakończyli już swoją formację magisową, wraca do Starej Wsi, aby włączyć się w IDM jako wolontariusze albo prowadzący warsztaty.
Bóg ponad wszystko. Błogosławiony Bronisław Markiewicz, święty, który żyje dzisiaj. O swym założycielu opowiadają polscy michalici, księża Rafał Kamiński, Rafał Gądek, Grzegorz Ziobro.
Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, prorok. O aktualności dzieła i posłannictwa błogosławionego Bronisława Markiewicza, które czyni go świętym na nasze czasy, świadczy także niezwykły charyzmat, jaki otrzymał. Ten polski kapłan, wychowawca, społecznik i patriota, założyciel wspólnot zakonnych, był także prorokiem, który przewidział wydarzenia, które miały miejsce w historii Polski i świata. Także w naszych czasach byliśmy świadkami niektórych z nich.
Potrzeba wsłuchać się w ten głos księdza Markiewicza, aby odmienić smutny los.
Znane są artykuły księdza Markiewicza z miesięcznika Powściągliwość i Praca, których autor zapowiada wybuch wojny światowej. W chwili publikacji przebrzmiały one bez większego echa. Dopiero gdy wybuchła pierwsza wojna światowa w 1914 roku, zaczęto odszukiwać artykuły księdza Markiewicza i czytano je ze zdumieniem i strachem. Wojna bowiem od początku przybierała takie rozmiary, jakie Markiewicz zapowiadał przed laty. Gdy w 2 tygodnie po wypowiedzeniu wojny zmarł papież Pius X, jedni drugim pokazywali artykuł z sierpnia 1904 roku, w którym ksiądz Markiewicz przywołuje niejakiego świętego Malachiasza żyjącego w XI wieku w Irlandii, który przepowiedział wojnę na koniec pontyfikatu świętego Piusa X, którego nazywa ogniem gorejącym. Niezwykle istotnym dziełem, choć niewielkim w swym rozmiarze, stał się dramat autorstwa księdza Markiewicza zatytułowany Bój bezkrwawy. Kontekstem historycznym powstania utworu były wydarzenia, które dokonały się we wrześniu 15 maja 1901 roku. Polska wówczas pod zaborami poddawana była różnym prześladowaniom. We wrześniu, która znajdowała się pod zaborem pruskim, z powodu zakazu nauczania języka polskiego oraz religii w języku ojczystym, odbył się wiec protestacyjny z udziałem uczniów szkoły elementarnej i licznej okolicznej ludności. Finałem tego wydarzenia był proces oraz surowe kary wymierzone protestującym.
Polacy, oto wzywa nas. naprawmy świat w Chrystusie.
Kiedy w 1908 roku ksiądz Markiewicz zwracał się o kościelną aprobatę druku swego dzieła, w uzasadnieniu napisał:
szczegóły zawarte w siódmej odsłonie wziąłem z widzenia, jakie wydarzyło się 3 maja w Przemyślu w roku 1863 i które zdecydowało o moim powołaniu kapłańskim i o kierunku jego od początku aż dotąd. To, co się ziściło, jest rękojmią, że i reszta się ziści.
Jakie widzenia ma na myśli błogosławiony? Był rok powstania styczniowego. Wielu młodych Polaków zaciągało się w szeregi powstańcze, aby w dobie zaborów pomóc w wyzwoleniu ojczyzny. Z podobnym zamiarem nosił się młody Bronisław Markiewicz. I zapewne poszedłby za głosem serca, gdyby nie wydarzenie, pod wpływem którego zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego. W kilku miejscach można spotkać relacje wspomnianego widzenia, którego, jak się wydaje, bez wątpienia był świadkiem sam ksiądz Markiewicz. On sam opowiadał o tym w sposób następujący.
Było to 3 maja 1863 roku. Właśnie wtedy zdawałem maturę gimnazjalną w Przemyślu. Tegoż dnia kolega mój, Józef Dąbrowski, zdyszany i cały blady, wpada do mej izby i ze wzruszeniem opowiada mi, że z całym gronem kolegów spotkał na ulicy jakiegoś niezwykłego młodzieńca wiejskiego, lat 16. Był ubrany w białą siermięgę, przepasaną pasem, z różańcem w ręku, z obliczem rozpromienionym, z wielkim przejęciem i uniesieniem ducha opowiadał dziwne rzeczy dotyczące Polski i świata. Mówił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski. O księciu żelaznym, o sławnych mężach naszego narodu, o wszechświatowej wojnie, o zmartwychwstaniu Polski i wielkiej przyszłości naszej ojczyzny. Tajemniczy młodzieniec opowiadał o jakimś polskim kapłanie, który z całym zaparciem się siebie i poświęceniem odda się duszpasterstwu wśród ludu i który uda się na południe do wielkiego męża Bożego, a wróciwszy po latach założy pod Karpatami zgromadzenie zakonne oddane wychowaniu opuszczonej i bezdomnej młodzieży, którego zakłady rozszerzą się na całą Polskę i na cały świat. Wydadzą uczonych i świętych. Znamienne było to, że ten prosty na pozór młodzieniec przemawiał językiem człowieka wysoce uczonego. Gdy zaś Józef Dąbrowski zagadnął owego młodzieńca, jakie ma na to dowody i znaki, że się ziści to, co przepowiada, młodzieniec rzekł: dowody zaraz ci dam. I wziąwszy Dąbrowskiego ze sobą, odkrył mu tajniki jego duszy, dodając, że jeśli się nie nawróci, marnie zginie.
Pod wrażeniem tych proroczych słów Dąbrowski przystąpił niezwłocznie do świętych sakramentów, odprawił spowiedź z całego życia, a potem razem z Markiewiczem wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Ksiądz Markiewicz od pierwszej chwili miał przekonanie, że tym dziwnym młodzieńcem był nie kto inny, tylko anioł Boży, posłany narodowi polskiemu, zgnębionemu nową klęską i na duchu złamanemu, na pociechę i podniesienie serca. Ideał kapłana z widzenia zrealizował w swoim własnym życiu. Czas wrócić do trzeciego wydania Boju Bezkrwawego. Nieprzypadkowo miało ono miejsce w 1979 roku, a zatem w drugim roku pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II. Także wybór polskiego papieża, błogosławiony Bronisław Markiewicz, przepowiedział w finałowej części swego dramatu na 70 lat przed tym wydarzeniem.
Wy Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, gdy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy.
Kiedy 10 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie wizyty w Polsce, zmierzając na mszę świętą do Krosna, na chwilę zatrzymał się w miejscu piastowym, zobaczył to proroctwo wypisane na frontonie sanktuarium. Obecni przy tym wspominają, że popatrzył na napis, pokiwał głową i powiedział: „Znam, znam”. Ale ksiądz Markiewicz był też prorokiem w szerszym znaczeniu. Przepowiadał Słowo Boże w życiu społecznym. W encyklice Solicitudo Rei Socialis z 1987 roku papież Jan Paweł II pisze, że głoszenie nauki społecznej Kościoła jest to jedna z form ewangelizacji. A więc ewangelizacją nie jest tylko nauczanie moralności w życiu osobistym, ale także wprowadzanie moralności do życia społecznego, politycznego i gospodarczego. I ksiądz Markiewicz był pionierem w tym względzie. Prowadził tę ewangelizację jeszcze przed pierwszą encykliką społeczną papieży. Problemy, o których pisał, są w dużej mierze aktualne do dziś. Aczkolwiek autor używał innych niż my obecnie słów i terminów. Kiedy dziś patrzymy na pogrążoną w kryzysie ekonomicznym Europę, która jednocześnie wyrzeka się swych chrześcijańskich korzeni, trudno nie usłyszeć słów księdza Markiewicza.
Historia nas uczy i doświadczenie, że nie ten naród jest bogatszy i potężniejszy, który siedzi na miliardach, a wydaje wiele na wygody i na życie, ale ten naród, co mniej potrzebuje i więcej zamiłowania w pracy znajduje. Przede wszystkim trzeba się uczyć powściągliwości i pracy. Duch nauki Chrystusowej wymaga pracy, rozwoju i postępu. Nie da się zaprzeczyć, że między życiem duchowym a stanem gospodarczym istnieje ścisły związek. Życie ludzkie według nauki Chrystusa jest pasmem walki i pracy duchowej. Każda zaś praca jest podstawą rozwoju, jest źródłem dobrobytu narodu, podstawą jego niezawisłości i wolności.
Głos ludzi Boga brzmi zawsze aktualnie. Ich myśli zrodzone z głębokiej zażyłości ze swym Panem nigdy się nie starzeją. W odniesieniu do księdza Markiewicza, wówczas jeszcze sługi Bożego, zauważył to prymas tysiąclecia, kiedy odwiedzał miejsce piastowe w 1972 roku. Powiedział wtedy:
„Nauka sługi Bożego jest na czasie. Może zapytamy, lecz kto zmieni nasze usposobienie? Odpowiemy sobie: któż jak Bóg? Przez naszą powściągliwość i pracę”.
Kościół Święty, nadając Bronisławowi Markiewiczowi tytuł Błogosławiony, uroczyście to potwierdził. A my, świętując stulecie jego narodzin dla nieba, razem z nim wołamy: Bóg ponad wszystko.
Gotów jestem na wszystko, Panie.
Była to audycja Bóg ponad wszystko, błogosławiony Bronisław Markiewicz, święty, który żyje dzisiaj, w opracowaniu księdza Rafała Kamińskiego, Michalite. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.